Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Witam Państwa serdecznie w ostatnim odcinku już programu Jak było naprawdę. W tym odcinku weźmiemy pod uwagę, czy weźmiemy na warsztat, najnowszy film na temat II wojny światowej z Russellem Crowe'em w roli głównej. To jest film, który może nawet nie tyle dotyczy samej wojny, ale tego, co nastąpiło bezpośrednio po niej, czyli tak zwanego procesu norymberskiego. Jednego, moim zdaniem przynajmniej, myślę, że gość, który ze mną jest w studiu, się zgodzi ze mną. Jeżeli nie, to mnie zaraz poprawi, ale dla mnie to jest jeden z najtrudniejszych tematów dotyczących II wojny światowej, dotyczących historii XX wieku, właśnie procesu norymberskiego, tego jak to przebiegało, jak w ogóle do niego doszło. Mówię oczywiście o filmie Norymberga z tego roku, premierę w Polsce miał pod koniec listopada. W tym filmie poznajemy dwóch głównych bohaterów. Jednym z nich jest Hermann Göring, grany przez Russella Crowe'a, drugim z kolei amerykański psychiatra, czy też amerykański psycholog. Douglas Kelley. W Douglasa wcielił się Rami Malek. Film pokazuje też problemy prawne, jakie mieli prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, żeby w ogóle zorganizować ten międzynarodowy trybunał, bo takiego międzynarodowego trybunału wcześniej nie było. Z tego, co mówi film, nie było żadnego precedensu, co mogło też zaważyć w ogóle na legalności takiego trybunału i też na legalności wydawanych wyroków. To było w filmie, a czy tak było naprawdę, to już naszym starym zwyczajem sprawdzimy w naszym podcaście. Ze mną w studiu jest dr Mateusz Drozdowski, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. I to z nim porozmawiam o tym filmie, co się w nim zgadza, a co nie. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
To jest film, który, powiem wprost, był świetny. Byłem niedawno w kinie na tym filmie, więc jestem na świeżo. Film, który podzielony jest moim zdaniem na pewne takie dwa etapy. Na początku poznajemy oczywiście Hermana Göringa, który jest jedną z głównych i najbardziej charyzmatycznych postaci w tym filmie, a także amerykańskiego psychiatrę Douglasa Kelleya. Kelley ma badać nie tylko Göringa, w ogóle nazistów, ma dowiadywać się różnych rzeczy na ich temat, ma wydobywać też pewne informacje o nich, które można by potem wykorzystać podczas sądu w Norymberdze. O tym, jak ten sąd w ogóle powstał i czy były jakieś normy prawne, to też jeszcze o tym zapytam. W każdym razie na początku ta relacja przypomina bardziej przyjaźń, a nie rywalizację. Ten film jest dosyć lekki mimo tych okoliczności, w których się znajdujemy, prawda? Panowie się zaprzyjaźniają, nawet Kelley wymienia listy, czy przesyła listy między Göringiem a jego rodziną. Natomiast w chwili, kiedy rozpoczyna się proces, to wchodzi ta brutalna rzeczywistość. Göring jest manipulantem, a Kelley robi wszystko, żeby zapłacił ten Göring za swoje czyny. Takie miałem wrażenie, bardzo dobry film. No i właśnie takie dwa etapy można jakby wyciągnąć. Nie wiem, jakie pan tutaj miał wrażenie, ale podejrzewam, że chyba podobne.
To znaczy tak, z całą pewnością film się dobrze oglądało.
Tak.
Jest dobrze zrobiony, bardzo sprawnie. Również no, ten film się nie dłuży. Trzeba
oczywiście
przyznać, że jego się ogląda dobrze, pomimo, że jest oparty na dialogach. Tam jest stosunkowo niewiele akcji. Praktycznie cały film to są dialogi. Oczywiście jest też kilka scen z samej Norymbergi, z samego procesu, które są zrobione w sposób taki rzeczywiście mocno, bym powiedział, teatralny.
Tak.
Ale to też się dobrze ogląda. Więc w tym sensie, tak, przyznaję, że ten film jest dobry pod względem, bym powiedział, warsztatowym, no i też świetnie zagrany, dlatego że tutaj no, rola Russella Crowe'a rzeczywiście zapada w pamięć. Natomiast z punktu widzenia historycznego, to oczywiście będziemy rozmawiać, bo tutaj szereg spraw budzi pewnego rodzaju wątpliwości.
Czytamy w jednej z opinii. Dobrze zrealizowany film, który ogląda się z zainteresowaniem, mam jednak wrażenie, że twórcy zbyt jednostronnie skupili się na losie Żydów, pomijając cierpienie innych narodowości dotkniętych II wojną światową. Wątek Polaków pojawia się jedynie marginalnie i ja się z tą opinią zgodzę.
Oczywiście, to znaczy to jest film robiony przez Amerykanów, w związku z tym no, prezentuje taki sposób myślenia, czy też powiedzmy pewną narrację o II wojnie światowej, która jest najbardziej rozpowszechniona przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a jednak nie da się ukryć, że w takiej wersji bardzo bym powiedział popularnej, często naskórkowej, powierzchownej, no II wojna światowa to jest wojna z nazistami, którzy przede wszystkim dążyli do eksterminacji Żydów i to jest ten wątek, prawda, najbardziej znany. W związku z tym tak. To jest robione pod publikę amerykańską, tutaj co do tego nie ma wątpliwości. No i też wszystkie inne wątki, wszystkie inne sprawy są spłaszczone, nieobecne. No też nie jest możliwe, żeby w filmie, nawet tak długim, 2,5-godzinnym, oddać wszystkie jakby niuanse, wszystkie aspekty tej sprawy.
Prawda, nie da się.
Niemniej jednak rzeczywiście można odnieść wrażenie, że podstawową sprawą, wokół której toczyła się cała II wojna światowa, totalitaryzm nazistowski, była sprawa antysemicka, sprawa oczywiście Holokaustu. Holokaustu. Natomiast od razu powiem tylko jedną rzecz, że nie tylko nie jest obecny wątek Polski w żaden sposób, ale nie jest obecny wątek sowiecki.
Bardzo mało jest właściwie o nim. Znaczy widzimy oczywiście oficerów Związku Radzieckiego, jest sędzia też ze Związku Radzieckiego, ale w sumie na tym się kończy.
To znaczy powiedzmy, że to w jakiś sposób odpowiadało temu, czym były te procesy norymberskie, dlatego że rzeczywiście pomysł był amerykański, wykonanie było przede wszystkim amerykańskie, ewentualnie brytyjskie. No oczywiście Sowieci też tam byli obecni, natomiast generalnie to alianci zachodni nadawali ton temu wszystkiemu. Jeśli chodzi o nieobecność wątku sowieckiego, to bardziej mam na myśli nieobecność pewnego rodzaju dylematu przecież, który wtedy bardzo mocno wystąpił. To poniekąd politycznego, poniekąd moralnego. Mianowicie dylemat polegający na tym, że sądzimy jeden totalitaryzm, podczas gdy drugi nie jest sądzony, co więcej. Ten drugi totalitaryzm występuje pośród oskarżycieli i zbrodnie sowieckie są były w ogóle w Norymberdze nieobecne, w związku z tym w filmie też nie są obecne, to jest oczywista sprawa, aczkolwiek twórcy mogliby się jakoś do tego odnieść, że tego rodzaju dylemat nastąpił. Jeśli chodzi o wątek Polski, połączony oczywiście z sowieckim, no to była tam choćby kwestia Katynia, może nie będziemy tego tutaj rozwijać, no ale jednak początkowo Sowieci próbowali udowodnić właśnie w Norymberdze, że zbrodnia katyńska była tutaj, powinna być przypisana Niemcom. Podczas gdy no już obrona udowodniła wtedy, że to NKWD, no i później cały ten wątek katyński był w jakimś sensie wyciszony, on w ogóle już nie wystąpił potem ze względów politycznych. Oczywiście nie jest to tematem filmu, w związku z tym nic dziwnego, że tak jakby film tych spraw nie porusza, ale jakieś choćby delikatne odniesienie do takiego problemu moralnego, że właśnie jest ten drugi totalitaryzm, mogłoby nastąpić.
A co do moralności i co do takich też relacji, no wracam jeszcze do tej relacji Kleja, tego psychiatry i Göringa, bo widzimy, że panowie naprawdę się w pewnym momencie no prawie albo w ogóle zaprzyjaźnili.
To znaczy tak, trudno powiedzieć, czy tak było w rzeczywistości. Prawdopodobnie ten wątek został troszkę przerysowany. Z całą pewnością ten Kelly, on sam był niełatwą osobowością. Bo film jest troszkę przedstawiony jako taki, bym powiedział, młodzik, który dość łatwo daje się zmanipulować Göringowi. Faktycznie był on stosunkowo młodym psychiatrą, to znaczy miał 33 lata. Miał już doktorat, aczkolwiek też no, nie należał do jakiejś takiej, będzie ścisłej elity amerykańskiej psychiatrii tamtych czasów. Natomiast co wiemy o nim, to że on był sam niełatwą osobowością. Sam lubił być centrum uwagi, sam był bardzo...
Widać to po nim.
Tak, ale ten prawdziwy Kelly nawet bardziej niż ten filmowy, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, był on także bardzo mocno przekonany o swojej własnej wartości, o tym, że ma coś ciekawego do powiedzenia, był troszkę przeambicjonowany, stąd też prawdopodobnie ta prawdziwa relacja raczej nie wyglądała w ten sposób, że to była taka niemalże przyjaźń, jak to przedstawiono w filmie, dlatego że mamy tutaj dwie, powiedzmy sobie, silne, narcystyczne osobowości, przynajmniej tak było w rzeczywistości, jedna próbowała w jakimś sensie wykorzystać drugą, więc na pewno jakaś zażyłość wynikająca z ilości rozmów. Ten Kelly spędzał z każdym więźniem 80-90 godzin, to było dużo.
Dużo.
Dużo. Więc oczywiście na tej zasadzie się do siebie zbliżali. Natomiast no też musimy pamiętać o pewnego rodzaju standardach, które obowiązywały i obowiązują w pracy z pacjentem, że jednak przekraczanie pewnego tutaj progu zażyłości z pacjentem, czy w tym momencie z osobą konsultowaną, bo nie był jego pacjentem, ale on go konsultował, jest całkowicie nieprofesjonalnie. Oczywiście ten wątek też gdzieś tam został zaznaczony, natomiast prawdopodobnie w rzeczywistości tak to nie do końca wyglądało, choć z całą pewnością pewien element właśnie zażyłości wystąpił.
No z kolei, kiedy dociera to do prasy, ta zażyłość, ta przyjaźń między Kelleyem a Göringiem, to Amerykanie chcą tego Kelleya odesłać, bo właściwie narodził się z tego skandal.
Tak, to znaczy faktycznie on nie dotrwał jako konsultant psychiatryczny do końca procesu, a nawet co więcej, dość szybko wrócił do Stanów Zjednoczonych, dlatego że to już był styczeń 1946 roku. Proces, przypomnijmy, rozpoczął się w listopadzie 1945, skończył się, mówimy o tym pierwszym głównym procesie przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym, skończył się 1 października 1946 roku, więc tak naprawdę ten Kelly, on można powiedzieć konsultował tych nazistowskich zbrodniarzy przez pierwsze dwa, no, maksymalnie 3 miesiące trwania procesu.
A w filmie tylko powiem, że on jest do samego końca tego procesu, nawet jeżeli on jakby zostaje wysłany czy próbują go Amerykanie wysłać do Stanów Zjednoczonych z powrotem, to i tak wraca jako cywil z powrotem do tego sądu i pomaga oskarżycielowi sformułować odpowiednie, no właśnie oskarżenia, czy też w ogóle przygotować się do formułowania różnych pytań, żeby jakoś złamać tego Goeringa.
I to jest raczej licencja poetyka, natomiast chciałem tylko powiedzieć, że kulisy jego odejścia nie są do końca jasne. Być może to było rzeczywiście tak mniej więcej, jak to przedstawiono w filmie, natomiast też bardzo prawdopodobne, że tutaj osobowość jego też taka trudna o tym zadecydowała. No, z całą pewnością on rzeczywiście oficjalnie miał orzekać o poczytalności tych oskarżonych, tak. Natomiast no, w górę wzięła pewnego rodzaju misja, którą sam sobie wyznaczył w sposób nieoficjalny, to znaczy zbadania ich osobowości. Więc prawdopodobnie na tym tle, jakbym powiedział, no, wykraczania jednak poza powierzone mu zadanie, tak bardzo mocne jakby wykraczania, to jego odwołanie nastąpiło.
Mówiliśmy o Kelleyu, a co z Goeringiem? Najbardziej charyzmatyczna postać nie tylko wśród nazistów, którzy stają przed sądem, ale w ogóle chyba w całym tym filmie.
Tak, to znaczy, no, film się obraca wokół Goeringa i tutaj nawet no, nie da się ukryć, że postać grana przez Russella Crowe'a w jakimś sensie przytłacza postać tego psychiatry. Może zresztą rzeczywiście tak miało być. Natomiast w znacznej mierze ten filmowy Goering odpowiada prawdziwemu, chociaż jest też trochę przerysowany. Dlatego, że prawdziwy Goering faktycznie trochę taki był. To znaczy, z całą pewnością był manipulatorem. Miał osobowość wybitnie narcystyczną. Skłonny był do różnego rodzaju teatralnych zachowań. Czasami taki na pograniczu, więc błazenadę, tak bym powiedział, ale równocześnie jednak był charyzmatyczny. No, w samej Norymberdze wystąpił w roli takiego nieformalnego przywódcy tych oskarżonych nazistów. Ale równocześnie zachowywał się w sposób taki, bardzo bym powiedział, poniekąd prowokacyjny, poniekąd manipulatorski w stosunku do strażników. On na przykład rozdawał autografy. Wcześniej jeszcze, zanim został przewieziony do więzienia w Norymberdze, jak jeszcze był przetrzymywany w Luksemburgu, to robił sobie zdjęcia na te na przykład flagi Teksasu. On bardzo liczył na to, że wejdzie właśnie w jakąś relację z Amerykanami, więc tego rodzaju, bym powiedział, takie bezpośrednie relacje z Amerykanami to w ogóle następowały. To nie tylko chodziło o postać tego psychiatry, ale generalnie...
też początkowo wchodzą słowo, a propos tego, że on chce się jakoś wpisać w toku taką kulturę amerykańską, czy w ogóle, żeby jakoś Amerykanie inaczej na niego patrzyli, on na początku w ogóle udaje, że on nie zna angielskiego. I trochę jakby szydzi, trochę jakby się naśmiewa z tych Amerykanów, zwłaszcza z tego jednego, który jest tłumaczem.
Tak, zgadza się. No to znaczy, no wiemy, że znał angielski. Tak, znał angielski.
Znał to, tak.
Znał angielski.
Potem się przyznaje.
Tak, ale w rzeczywistości też znał angielski. Mhm. Był w stanie rzeczywiście rozmawiać z psychiatrą bez większych ograniczeń. Być może w filmie zna trochę zbyt dobrze, bo on w pewnym momencie używa nawet bardzo, zwrócił na to uwagę, takiego wyszukanego słownictwa. Nie wiem, czy prawdziwy Goering aż tak dobrze się porozumiał po angielsku, ale z całą pewnością był w stanie prowadzić konwersację. Natomiast do czego zmierzam? Wydaje mi się, że jednak jest on troszeczkę przerysowany, dlatego że tutaj bardzo istotnym elementem tej postaci Goeringa w filmie jest fakt, że on jest taki bardzo sympatyczny. Zresztą pan mówił o tym na początku, prawda, że on taki wręcz do rany przyłóż, prawda, i bardzo jowialny i tak dalej.
Uśmiecha się.
Też zdarzało się, że taki bywał. Natomiast no, bywał także bardzo opryskliwy. Bardzo tak z góry potrafił traktować swoje otoczenie, ale też inne osoby. Ale nawet nie o to mi chodzi. Rzecz polega na tym, że w filmie właśnie bardzo mocno jest zarysowana taka to przejście, o którym pan mówił, że tutaj mamy z jednej strony tego bardzo sympatycznego nazistę, a z drugiej strony potem się okazuje, za jakimi potwornymi zbrodniami on stoi. I w związku z tym cała ta postać, z tym przejściem, z tym kontrastem, robi wrażenie takie troszeczkę demoniczne.
Tak, zgadzam się.
A to z kolei zupełnie jest niezgodne z tym, jak ostatecznie go sportretował właśnie Douglas Kelly. Dlatego, że w swojej książce, którą wydał po wojnie, 22 cele w Norymberdze, podstawową tezą, jaką postawił, właśnie, to jest nie tyle teza, co wniosek z jego badań, jest taki, że to byli normalni ludzie. On właśnie szukał tego genu, tej genu zła w tych nazistach, w takim sensie, że jakiejś choroby psychicznej, jakiś zmian w mózgu, które by powodowały, że były odpowiedzialne za to, że oni robili takie rzeczy. On tego wszystkiego nie znalazł. Tam pojawia się tylko postać tego nazisty, który na początku popełnił samobójstwo, Robert Ley, to rzeczywiście zdiagnozował chorobę psychiczną tylko i wyłącznie u niego. Więc co do pozostałych, to byli z punktu widzenia psychologicznego normalni ludzie, oczywiście o pewnej zaburzonej osobowości, skłonni właśnie do manipulowania otoczeniem, do narzucania swojej woli otoczenia, przeambicjonowani i narcystyczni i dlatego też skłonni wykorzystywać, bym powiedział, każdą okazję, żeby w jakiś sposób się wybić. I tak on ich portretował, więc w gruncie rzeczy jako normalnych ludzi, nie jako postacie, które jakby się wymykają niemalże naszemu pojmowaniu, takie postacie właśnie lekko demoniczne. Więc paradoksalnie jednak to przedstawienie, które mamy w filmie, takie trochę jednak przerysowane, stoi w sprzeczności z bardzo ciekawymi i wartościowymi, ostatecznie uważam, wnioskami z książki Kelly'ego.
I ci wszyscy naziści, w tym m.in. Goering, mają stanąć i odpowiedzieć za swoje zbrodnie przed sądem. Ale w filmie też to jest dosyć mocno zaakcentowane, że były problemy z organizowaniem tego Międzynarodowego Trybunału Wojskowego. Że tam, po pierwsze, na podstawie jakiego prawa, po drugie, że nie ma żadnego precedensu, po trzecie, że przecież jeżeli byśmy mieli zorganizować taki sąd i rozprawę, to ona musi być w Niemczech, ale gdzie w Niemczech, jeżeli kraj jest zniszczony?
Tak. Tutaj się właśnie nie do końca zgodzę. To znaczy, wydaje mi się, że te właśnie sprawy, które są bardzo ciekawe, praktycznie nie zostały zarysowane.
Okay.
To znaczy, jest jedna scena, gdzie rzeczywiście sędzia Jackson rozmawia chyba z nie do końca zidentyfikowaną kobietą, która właśnie mu przedstawia wszystkie te dylematy, tak, o których pan powiedział, a potem on mówi, może troszkę parafrazuję, ale coś na zasadzie, ale wiem, że to jest niemożliwe, ale wyobraźmy sobie, że tak się stanie. Jest następna scena, kiedy już tak się dzieje.
Już tak się dzieje.
Już mamy Norymbergę.
Wszystko gotowe.
I właśnie tym jednym zabiegiem następuje przejście nad całym ogromnym, fascynującym i precedensowym zjawiskiem, którym było powołanie Trybunału w Norymberdze. Dlatego, że tutaj istotą tego problemu był fakt, że przedstawiciele jednych państw, oczywiście państw zwycięskich, mieli sądzić obywateli innych państw,
tak,
na podstawie prawa międzynarodowego. Tego nigdy wcześniej nie było. Owszem, funkcjonowały umowy międzynarodowe, ale konwencje także, które regulowały to prawo międzynarodowe, na przykład zbrodnie wojenne, były regulowane w konwencjach haskich z 1899 i 1907 roku, na które też tam częściowo się powoływano. Niemniej jednak zasada dotychczasowa była taka, że te konwencje miały być inkorporowane do prawa międzynarodowego i to prawa narodowego, prawa poszczególnych państw i to w obrębie poszczególnych państw miało następować sądzenie ewentualnych zbrodniarzy czy osób, które łamały prawo międzynarodowe. Natomiast tutaj mamy przeniesienie tego na poziom międzynarodowy,
tak,
gdzie rzeczywiście to stało w sprzeczności z jakby uznawaną do tej pory zasadą suwerenności poszczególnych państw. Więc to był o gigantyczny precedens. Oczywiście on wynikał po trochę sytuacji, ze skali też zbrodni, które miały wtedy miejsce, ale także należy to jakby łączyć z budową nowego systemu międzynarodowego. Przypomnijmy, że to jest ten sam czas, kiedy powstaje ONZ. Generalnie było zapotrzebowanie, można powiedzieć, wśród takiej światowej opinii publicznej na powołanie tego rodzaju, bym powiedział, sądu czy też trybunału, który by odgórnie w kontekście międzynarodowym był w stanie osądzić pewne zbrodnie i napiętnować. Więc dlatego oczywiście w różnych krajach też różnie na to patrzono. Brytyjczycy w ogóle nie widzieli jakby potrzeby, chcieli od razu ich rozstrzeliwać, tych wszystkich nazistowskich zbrodniarzy. Natomiast Amerykanie rzeczywiście bardzo mocno poszli w tym kierunku, żeby to był taki trybunał, gdzie ten proces odbywa się w sposób realny, to znaczy jest możliwe nawet uniewinnienie.
Kiedy do procesu już dochodzi, to Kelly ostrzega tego oskarżyciela, prokuratura w zasadzie Jacksona, że Goering w zasadzie ich zmiażdży. I potem widzimy faktycznie, że Jackson ma problem, żeby zadać jakieś takie precyzyjne pytanie Goeringowi, które by go złamało. Goering odpowiada bardzo umiejętnie, dobrze się broni. Po Jacksonie z kolei widać, że bardzo się denerwuje. Brakuje mu już pytań, nie za bardzo wie, jakie te pytania zadawać. Z tego, co rozumiem, to tego Goeringa najtrudniej było przesłuchiwać.
Tak, oczywiście. No, on był inteligentny. To znaczy w czasie tych badań psychiatrycznych robiono im także testy na inteligencję. Robił te testy ten drugi psycholog, on był bardziej psychologiem niż psychiatrą, Gustav Gilbert, który potem przyjechał w filmie, on tam też ten konflikt między nimi jest zaznaczony.
Tak, dokładnie.
I rzeczywiście wyszło, że Göring ma najwyższy iloraz inteligencji w tej grupie oskarżonych, wyższy miał tylko Hjalmar Schacht, czyli prezes Reichsbanku. Zresztą potem uniewinniony, tak, na marginesie. Natomiast rzeczywiście on był inteligentny, co do tego nie ma wątpliwości, on bardzo sprawnie się bronił, aczkolwiek też nie do końca jest to pokazane w takim sensie, że wygląda na to, jakby to była taka gra wynikająca tylko i wyłącznie z błyskotliwości inteligencji Göringa. Natomiast
taki indywidualny pojedynek.
Ten proces był przygotowywany w sposób bardzo precyzyjny, również przez obronę, przez samych oskarżonych. Tutaj miał bardzo inteligentnego także swojego obrońcę, czyli Otto Stamera. I razem z nim przez wiele godzin się do tego procesu przygotowywali. Także faktycznie był on trudny do rozgryzienia, tym bardziej, że jeszcze no, chciał wykorzystać ten proces, żeby odegrać pewną rolę polityczną, kiedy miał się na przykład przyznać do winy, powiedzieć albo jestem winny, albo niewinny, przyznać do winy, albo nie, no, chciał wygłosić całą przemowę, więc troszeczkę wchodził w rolę takiego też przywódcy tych oskarżonych, więc był on trudny trudnym przeciwnikiem, natomiast nieprzypadkową postacią jest ta osoba oprócz Jacksona, czyli tego Brytyjczyka, bo ten Brytyjczyk to był nikt inny, tylko Sir David Maxwell Fife, szkocki śledczy, który ostatecznie, i to jest prawda, przycisnął Göringa. I prawdą jest, że Jackson nie mógł sobie do końca z nim poradzić, że zapadały takie, bym powiedział, momenty ciszy, kiedy Jackson nie wiedział, co ma powiedzieć.
Widzimy to w filmie.
Że też zarządzano przerwy, bo faktycznie oczywiście te przesłuchania trwały o wiele dłużej niż było pokazane w filmie. Zarządzano przerwy pod byle pretekstem, żeby tylko żeby się naradzić, co właściwie robić. Natomiast ostatecznie osobą, która w inteligentny sposób przycisnęła Göringa, był ten Szkot.
I on go przyciska w zasadzie jedne pytanie. On pyta Göringa, że załóżmy faktycznie, że byłeś marszałkiem Rzeszy, ale nie wiedziałeś w ogóle o tym, co się dzieje w obozach pracy, że tam było w zasadzie ludobójstwo. To jeżeli byś się dowiedział, to czy zostałbyś przy Hitlerze? Czy jakoś byś się sprzeciwił? No i wtedy Göring odpowiada, że nie, że pozostałby przy Führerze. No i to go pogrążyło. Tam podczas tego procesu w ogóle jest pokazany film nagrany przez amerykańskich żołnierzy z tych obozów wyzwalanych. Co tam się działo? Göring tłumaczy, że on w ogóle nie wiedział, no bo przecież za te obozy odpowiadał Himmler, a nie on.
I tutaj bym powiedział, że to jest ta była główna linia obrony.
No właśnie.
Wszystkich. Główna linia obrony to jest po pierwsze nieprzyznawanie się do winy, po drugie...
Zrzucanie odpowiedzialności.
Zrzucanie odpowiedzialności, często mowa o swojej niewiedzy, także, a przede wszystkim podważanie legalności samego Trybunału, prawda? Tutaj bardzo prawdziwa jest ta scena, kiedy nie przed Trybunałem, ale w celi, rozmawiając właśnie z Kellym, Göring mówi, że też nieco parafrazuje, to, że jestem tutaj oskarżony, to wynika z tego, że wygraliście wojnę, a nie dlatego, że macie tutaj, że jesteście moralnie lepsi od nas, prawda? I to była też ta główna linia obrony, to znaczy, że tutaj nie ma żadnych podstaw prawnych też do tego, żeby ten sąd się odbywał. Poniekąd, oczywiście jest to prawdziwe w takim sensie, bo tutaj nie skończyliśmy tego wątku jeszcze, że ten precedens polegał nie tylko na powołaniu takiego sądu o charakterze międzynarodowym i jakby poddawaniu pod wątpliwość zasady suwerenności państw, ale również chodzi o działanie prawa wstecz. Bo przecież tutaj deklaracja londyńska z sierpnia 1945 roku, w Londynie przedstawiciele tych zwycięskich mocarstw się wcześniej spotkali, żeby rzeczywiście omówić kwestię tego procesu i w tej deklaracji jakby przyjęto pewne kategorie prawne, takie jak na przykład zbrodnia wojenna była, ale na przykład zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia przeciwko ludzkości, których wcześniej nie było, więc oni odpowiadali za coś, co nie było przedmiotem właśnie regulacji prawnych w czasie, kiedy rzeczywiście podejmowali decyzję. Więc to jest typowe działanie prawa wsteczne, ale uznano, że się nie da inaczej w tej sytuacji, jaka była.
Wracając jeszcze do Göringa, bo o to zapomniałem zapytać. 7 maja 1945 rok, przeddzień zakończenia wojny w Europie. Widzimy cywilów ewakuujących się, czy Niemców po prostu uciekających jak najdalej od linii frontu i nagle wśród tych cywilów pojawia się samochód. Amerykanie nie do końca wiedzą, amerykańscy żołnierze nie do końca wiedzą, o co chodzi. Nagle z tego samochodu wychodzi Göring i mówi, że on się poddaje. Gdzieś zupełnie w szczerym polu.
Tak, ta scena oczywiście nie jest prawdziwa. Powiedzmy sobie, że to nie jest duży błąd, dlatego że tutaj mam do czynienia z filmem, prawda, historycznym, a nie dokumentalnym. W związku z tym również my, historycy, przyjmujemy, że do pewnego stopnia ta licencja poetyka jest możliwa i jest normalna. Natomiast do pewnego stopnia oczywiście. ale faktycznie to wyglądało nieco inaczej. Znaczy Göring najpierw w ogóle był pod koniec wojny aresztowany przez SS, dlatego że on zaapelował 20 kwietnia 1945 roku do Hitlera, aby ten oddał władzę w sytuacji, kiedy Hitler był już w sytuacji beznadziejnej, oblężony, prawda, w bunkrze w Berlinie. No i w odpowiedzi na to Hitler nakazał go zdegradować i aresztować. Rzeczywiście, bo został aresztowany, był przetrzymywany na zamku bodajże Mautendorf przez SS, a potem uwolniony przez grupę lotników niemieckich. No przypomnijmy, że on był szefem Luftwaffe i przez kilka dni cieszył się wolnością, bo on był uwolniony 5 maja. I raczej jest przyjęte w historiografii, że on został, powiedzmy, aresztowany, czy też poddał się 8 maja, w filmie co przedstawia 7, więc tak. Nie wiem skąd ta rozbieżność, ale to już mniejsze z tym. Natomiast faktycznie to było tak, że jego przedstawiciele nawiązali kontakt z Amerykanami. On jakby wiedział już, jaka jest sytuacja i postanowił ratować się poprzez próbę rzeczywiście gry z Amerykanami, ewentualnie najprawdopodobniej podobnie łudził się, że będzie włączony do jakiejś nowej rzeczywistości politycznej, która ma powstać w powojennych Niemczech. Dlatego też nie wybrał początkowo, prawda, samobójstwa. Absolutnie nie chciał oddać się w niewolę Sowietom, tylko rzeczywiście nawiązał kontakt z Amerykanami, więc powiedzmy, że to jego zatrzymanie faktycznie było o wiele mniej spektakularne. Ale też myślę, że ta scena wynikała po prostu z tego, żeby nieco uprościć tą fabułę, dlatego że tutaj to jest tylko pewna scena otwierająca. Tutaj chodziło o to, żeby pokazać, że on się dostał w ręce amerykańskie. Jakbyśmy chcieli cały ten wątek, o którym mówiłem, nakreślić w filmie, to by to zajęło parę minut, a to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, co ma być później. Więc dlatego w taki sposób uproszczony nieco przedstawiono scenę aresztowania.
Co by nie mówić o samym procesie w Norymberdze, o tym, jak to zostało przedstawione w filmie, to moim zdaniem można patrzeć na ten proces jako coś, co miało wprowadzić zmiany w prawie, zmiany może w pewnej takiej sferze moralności, ale na pewno proces w Norymberdze to pewien taki symbol, że nigdy więcej takiej wojny, czy no takich wojen w zasadzie, no bo mieliśmy dwie wielkie wojny na początku, czy raczej w pierwszej połowie XX wieku.
No w pewnym sensie tak, takie było też założenie, nieco idealistyczne, amerykańskie. Tak. Przypomnijmy, że Amerykanie mają też tendencję do tego rodzaju nieco idealistycznych, bym powiedział, podejścia do niektórych spraw. Przypomnijmy, że po pierwszej wojnie światowej to również oni byli autorami próby stworzenia nowego ładu międzynarodowego, prawda, już opartego o zasady i tutaj tak. Również w tym przypadku. Natomiast i nie da się ukryć, że faktycznie ten świat powojenny, który zaczął wtedy powstawać, on w o wiele większym stopniu niż wcześniej opierał się na prawie międzynarodowym, które było pewną realnością. To znaczy, że chodziło o powoływanie rozmaitych struktur, prawda, międzynarodowych, ponadnarodowych, które, za którymi stał pewien system prawny możliwy do wyegzekwowania na forum międzynarodowym. Oczywiście raz to działało, raz nie, no w tych bardziej, można powiedzieć, zaawansowanych strukturach integracyjnych, jak na przykład nie wiem, Unia Europejska, w jakimś sensie to działa. Natomiast takie bezpośrednie przełożenie to znalazło na pracę kolejnych trybunałów. Przecież mieliśmy trybunały do spraw zbrodni popełnionych w czasie wojny w byłej Jugosławii, w Rwandzie. No sam proces norymberski, przecież to też nie był jeden proces. Ten proces, który jest pokazany, to był główny proces, natomiast po nim nastąpiło 12 tak zwanych procesów następczych, które dotyczyły różnych grup oficjeli nazistowskich, na przykład proces lekarzy, proces prawników, ministrów i tak dalej. W związku z tym ten system w jakimś tam sensie zaczął działać, chociaż oczywiście jest on w znacznej mierze niedoskonały i też no nie pozbawiony wad, choćby przez to, że właśnie zależne od decyzji politycznych w tym sensie, że no nie wszyscy są sądzeni, tak jak Sowieci nie zostali osądzeni. Jak będzie w przyszłości, zobaczymy, bo przecież zbrodni w naszym świecie niestety nie brakuje.
Niestety. Jeszcze jeden wątek nie zapytałem o to. Chodzi o strategię obrony nazistów, bo tam alianci obawiali się o to, to jest też w filmie zaakcentowane, że poruszona zostanie sprawa niemieckiej inwazji na Danię i Norwegię. Oni obawiali się, że
jeżeli oni będą o tym mówić, naziści odpowiedzą, no ale zaraz, my zaatakowaliśmy Norwegię, żeby wyprzedzić inwazję Brytyjczyków. I przychodzi nawet ten Sir Maxwell Fife i mówi, że w sumie to chyba prawda.
Tak, z tym, że ten wątek on wystąpił, ale nie miał zasadniczego znaczenia, on został tak nieco pokazany mocniej w filmie, dlatego że wydaje mi się, że chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać bezradność śledczych w niektórych momentach, w szczególności właśnie tego Jacksona, bo jakby ja odczytywałem ten fragment filmu nie tyle w sposób dosłowny, tylko bardziej chodziło o pokazanie rzeczywiście tej bezradności Jacksona narastającej, bo on się troszkę zapętlił. Jego pytania się zaczęły, stały coraz bardziej takie mgliste i niejasne i tym bardziej Göringowi łatwiej było na to odpowiadać. Więc ja właśnie
pod tym kątem,
jako pewnego rodzaju taki troszkę teatr, który miał pokazywać bezradność Jacksona, z któremu z pomocą musiał przyjść Sir Maxwell Fife. Jeżeli mówimy o historyczności, to też nie wspomnieliśmy o jeszcze jednej scenie, która nie jest historyczna. Jakkolwiek film z całej naszej rozmowy chyba to wynika, pod wieloma względami trzyma się. Też pewne rzeczy są przerysowane.
Ale tak miałem wrażenie, że nawet lepiej niż mi się wydawało pod pewnymi względami.
Tak. Mówię, pewne kwestie są przerysowane, w związku z tym może warto się nad nim pochylić, żeby nieco lepiej to zrozumieć, ale zasadniczo tak, rzeczywiście trzyma się. Natomiast jest wątek, który nie jest historyczny. To jest ta scena z papieżem. Tutaj, no, wedle mojej wiedzy nie było czegoś takiego, że tej amerykańskiej śledczy jedzie do papieża Piusa XII, prosząc o pewnego rodzaju błogosławieństwo dla procesu norymberskiego, już nie mówiąc o
szantażu,
tych oskarżeniach, które tam padają. Mianowicie mowa jest o tym, że Pius XII zaakceptował reżim nazistowski przez podpisanie konkordatu w 1933 roku.
Tak.
Oczywiście tu jest błąd na błędzie, dlatego że zacznijmy od tego, że to nie Pius XII podpisał konkordat, tylko Pius XI, czyli poprzedni papież, który zmarł w 1939 roku. Po drugie, ten konkordat oczywiście był trochę kontrowersyjny, też był krytykowany w tym 1933 roku, niemniej jednak, no powiedzmy, że aż tak bardzo nie odbiegał od pewnej ogólnej praktyki, która wtedy w stosunkach międzynarodowych panowała, dlatego że to sam początek był nazistowskiej. Oczywiście już orientowano, że tam coś jest z nią nie tak. Natomiast równocześnie większość państw podtrzymywała wtedy z Trzecią Rzeszą normalne relacje dyplomatyczne. No, przypomnijmy, że przecież w tym samym okresie Polska podpisywała z Trzecią Rzeszą układ o niestosowaniu przemocy, prawda? No i na tym tle został podpisany ten konkordat, który miał chronić prawa katolików. Natomiast tenże Pius XI, to on później wydał taką encyklikę, mit Brennen der Sorge, czyli z palącą troską, która już trochę uderzała właśnie w tą ideologię nazistowską, się zorientował, że tutaj ona jest w jakimś sensie niebezpieczna, a sam konkordat, że był zresztą łamany, to wydał w języku niemieckim, co się rzadko zdarza, dlatego że, jak wiemy, encykliki są wydawane przede wszystkim w języku łacińskim. Prawda? Natomiast tutaj w języku niemieckim, czyli konkretnie do niemieckich katolików, encyklikę, która była odczytana w kościołach. Tutaj nie chodzi o jakieś nadmierne, bym powiedział, wybielanie kościoła katolickiego, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że rola na papieża Piusa XII w czasie II wojny światowej może być dyskusyjna w jakimś względzie, ale akurat to, co zostało przedstawione w filmie, no to jest nieprawdziwe i tutaj jakiś szacunek dla faktów się chyba należy.
Chyba należy.
Tak.
Moim i Państwa gościem był Mateusz Drozdowski, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.